Bardzo proszę, abyście, jeśli macie zwyczaj, a byłoby to wskazane, żebyśmy taki zwyczaj w sobie pielęgnowali, jakim jest noszenie Pisma Świętego, Biblii ze sobą. Jeśli więc ją macie, no to bardzo proszę, otwórzcie 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ciebie, bracie Michale, też proszę, żebyś sobie ten rozdział przygotował, bo niektóre fragmenty z tego rozdziału będziemy dzisiaj analizować. Będziemy dzisiaj o niektórych wydarzeniach z rozdziału 19 mówić. A więc mówimy, bracia i siostry, od jakiegoś czasu o bohaterach wiary. I w naszym rozważaniu na temat bohaterów wiary zatrzymaliśmy się na patriarsze Abrahamie. Ostatnio mówiliśmy o odwiedzinach Boga, więc Pana, i dwóch aniołów u Abrahama. A potem dalej czytaliśmy, mówiliśmy, że z prowadzonej rozmowy Abrahama z Panem, Abraham dowiedział się o dwóch rzeczach. Przekazana mu została dwojaka wieść. Po pierwsze, że za rok, o tym samym czasie, żona Abrahama, Sara, będzie pielęgnować syna, więc urodzi syna. A po drugie, dowiedział się także Abraham o tym, że misją dwóch aniołów, którzy przybyli z Panem, zadaniem aniołów, którzy przybyli z Panem, jest ukaranie Sodomy i Gomory za jej występne życie. A dziś, tak jak powiedziałem, przejdziemy do rozdziału 19. I choć w tym 19 rozdziale ani razu nie występuje Abraham, to mimo wszystko jest to bardzo ważny rozdział, bo ten właśnie 19 rozdział przedstawia typowe zachowanie ludzi i jak gdyby typowe konsekwencje umiłowania świata i rezygnację ze społeczności zborowej, kościelnej. To jest taki wzorcowy rozdział i rekomendowałbym go wszystkim tym, którym przychodzi taka oto myśl, żeby opuścić zbór, a powiedzmy sobie korzystać z oferty świata. Bo na przykładzie tego rozdziału możemy dowiedzieć się, jak to postępuje i jakie są tragiczne skutki, jeśli ktoś da się chwycić na ten lep. Rozdział ten, a więc rozdział 19, porusza kilka tematów. Po pierwsze, w pierwszej części, w pierwszych wierszach opisuje wizytę tych dwóch aniołów, którzy odeszli od Abrahama i Pana, który ciągle rozmawiał z Abrahamem, a udali się do Sodomy i Gomory. A więc w pierwszej części opisuje wizytę aniołów w Sodomie i Gomorze. Dalej opisuje reakcję mieszkańców Sodomy i Gomory na wieść o tym, że do Lota przybyli goście. Jak się zachowali mieszkańcy Sodomy i Gomory. I wreszcie po trzecie, rozdział ten opisuje zalecenia aniołów skierowane do Lota, jego żony i jego córek, a więc do rodziny Lota. I w końcowej części rozdział ten opisuje wydarzenia po zniszczeniu Sodomy i Gomory. Tragiczne wydarzenia po zniszczeniu Sodomy i Gomory. I zanim po kolei, tak jak je przedstawiłem, omówimy te tematy, pozwolę sobie najpierw przypomnieć raz jeszcze tę tragiczną postać, jaką niewątpliwie w moim przekonaniu był Lot. Żal mi tego człowieka. Naprawdę jest mi go żal. Patrzę na niego nie z sercem pełnym współczucia z wielu powodów. Z jakich? Wiadomo nam, umówiłem już o tym, że Lot wcześniej osierociał, a więc stracił ojca, stał się sierotą. A kto doznał sierocego losu, może mu już w tym momencie współczuć. A więc Lot został sierotą, gdy był jeszcze dzieckiem, bo zmarł jego ojciec Haran, gdy jeszcze byli w Ur Chaldejskim. I o tym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, w 26 wierszu. Nie będę tego czytał, bośmy to przerabiali. A więc powtarzam tylko, pierwsza Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 26 wiersz mówi o sieroctwie Lota. Po śmierci ojca Harana opiekę nad Lotem przejął jego dziadek Terach. Ale wkrótce także i on zmarł. A zatem kolejny wstrząs, kolejna rana, kolejna blizna, bo ktoś bardzo bliski, dziadek, umiera i w tej sytuacji opiekunem Lota staje się jego wuj Abraham, o czym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w 5 wierszu. Ale pewnego dnia Abraham usłyszał wezwanie Boga, aby opuścił Haran i przeniósł się do Kanaanu. W związku z tym Abraham wychodzi z Haranu, no i z konieczności, jak gdyby, skoro Lot był pod jego opieką, wychodzi razem z nim również Lot. To wyjście, tak jak już mówiłem, to nie było wyjście z potrzeby serca. To było raczej wyjście z konieczności, ponieważ Lot nie miał innej możliwości, innej alternatywy. Skoro wychodził jego opiekun Abraham, to w związku z tym musiał wyjść również i on. I gdy się przypatrujemy bliżej tej, powiedziałem już, nieszczęsnej, wręcz powiedziałbym tragicznej postaci, to nie da się nie zauważyć, że Lot posiadał cechę, o której byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, nieprzemienionego charakteru, nieprzemienionej starej natury, cielesnej natury. Dlaczego? Bo szukałem w postawie Lota, szukałem i nie znalazłem najmniejszej choćby wdzięczności do Abrahama, a więc wujowi. Bądź co bądź zawdzięczał mu to, że razem z nim przeszedł do Kanaanu, razem z nim stał się uczestnikiem błogosławieństwa, jakie spływało na Abrahama, ale w postawie Lota nie widzę choćby jednego dzięki ci wuju. Wdzięczny ci jestem wuju, wdzięczny ci jestem Abrahamie. Nie widać czegoś takiego. Pamiętajcie, co mówi Biblia, że pokolenie czasów ostatecznych będzie się charakteryzować tą samą cechą, jaką? Brakiem wdzięczności. Brakiem wdzięczności. Będzie mu się wydawało, że wszystko, co mają, to się im należy. Mało. Więcej im się należy, niż mają. Więcej im się należy, niż zapracowali ojcowie. A zatem nie widać w postawie Lota najmniejszej wdzięczności. I to jest cecha także współczesnych pokoleń. Jak było za dni Lota, czytaliśmy na wstępie, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. Po drugie, gdy się przypatruję, biorę pod lupę tę postać, to także nie widzę żadnego szacunku w postawie Lota wobec Abrahama. Bądź co bądź, Abraham był starszym człowiekiem, sędziwym już człowiekiem, a więc kimś, kto miał trochę więcej lat niż Lot. W związku z tym należał się szacunek Abrahamowi. A przecież bywało tak później w Izraelu, że gdy starsi wchodzili, to młodzi wstawali. W ten sposób okazywali szacunek starszym. Tymczasem u Lota nie widać najmniejszego szacunku, co jest także jakimś znakiem czasów, w których my żyjemy. Ja, powiedzmy sobie, szczerze mówię, nie cierpię, mnie to nie odpowiada styl anglosaski, kiedy, powiedzmy sobie, taki oto młokos, taki oto młodzieniec albo taka oto dziewczyna do starszego człowieka, mężczyzny czy kobiety, mówi ty. Są inne zwroty wyrażające szacunek, a nie ty. Czasem to trochę dziwnie wygląda, kiedy ktoś taki, rozumiem, jeśli to jest dziecko, no to dziecko nie wszystko musi rozumieć, ale jeśli to jest młodzieniec, który już powinien trochę rozumieć, mówi do starszego, siwowłosego człowieka, ty, to mnie to porusza, to mną wstrząsa. Chciałoby się mu powiedzieć, wiesz co, jeśli już nie potrafisz powiedzieć brat, bracie, siostro, to szukaj czegoś innego, a nie mów ty. Bo to jest brak szacunku. To jest brak szacunku. Podobnie jak razi mnie, powiedzmy to, że ktoś starszy musi się kłaniać młodszemu, bo ten młodszy ma za twardy kark, żeby się zgiąć i powiedzieć chwała Panu albo dzień dobry. Mierzi mnie to. To świadczy o braku wychowania. To znaczy, że ci ludzie nie mają wychowania, nie zostali wychowani. Kiedyś przecież pamiętam czasy, kiedy nawet nas uczono, że 3 metry przed zbliżającą się starszą osobą trzeba się pokłonić, trzeba powiedzieć dzień dobry, trzeba zdjąć czapkę. Podstawowe ABC wychowania. No niestety to jest także chyba znak czasów, w których żyjemy, że nie ma szacunku, nie ma należytego szacunku. I tego także nie widzę w postawie Lota. Odnoszę wrażenie, że to jemu Abraham się powinien był kłaniać, a nie on Abrahamowi. Dalej w postawie Lota widzę jeszcze coś, że gdy się tylko nadarzyła sposobność odejścia od Abrahama, wykorzystał ją bez najmniejszego zastanowienia. Bracia i siostry, rodzice, pamiętajcie, że no może nie w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach jest tak, że dzieci tylko czekają, żeby się usamodzielnić, żeby wreszcie wyjść spod opieki mamy i taty. Nieświadome, biedne, co ich czeka. Szczęśliwe są, szczęście kończy się w momencie przekroczenia rodzinnego domu. Zaczyna się tragedia, ale niektórzy zaślepieni tego nie widzą. I zdaje mi się, że taką postawę reprezentował Lot. Gdy tylko się nadarzyła okazja, wyszedł, odłączył się od Abrahama, skorzystał z tej sytuacji. A skoro odszedł, to chcielibyśmy się teraz przypatrzyć, od czego się wszystko rozpoczęło. Jak się dalej potoczyły losy Lota? Zaczęło się od tego, od czego się zwykle zaczyna. Bo to w pierwszej księdze Mojżeszowej, tego też nie będziemy wyświetlać, bośmy to już swego czasu także wyświetlali. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale, w 10 wierszu czytamy, że Lot podniósł oczy swoje i zobaczył Sodomę i Gomorę. A więc widok, obraz Sodomy i Gomory utkwił w nim. W jego oczach, w tym, co było w Sodomie i Gomorze, Lot się zafascynował. To utkwiło w jego oczach. A więc podniósł oczy i zafascynował się widokiem Sodomy i Gomory. I chciałbym, abyście wiedzieli, że wróg bardzo często w ten sposób postępuje. Chce przyciągnąć uwagę naszych oczu. Chce spowodować, żebyśmy się tym zafascynowali, widząc to, co widzimy. I gdy patrzymy do Biblii, to zauważymy, że wielu ludziom w ten właśnie sposób potknęły się nogi. No, przypomnijmy sobie niektóre przypadki. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 6 wiersz. To jest pierwszy przypadek zanotowany na stronicach Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 6 wiersz. Jesteśmy w raju. Jesteśmy w raju, gdzie rosną przepiękne drzewa, gdzie natura jest nieskażona, gdy jeszcze nie ma grzechu. Jesteśmy w raju, pośród którego stoi jedno z drzew. I oto Ewa wie, że nie powinna spożywać owocu z tego drzewa, bo Bóg tak powiedział. Taka była wola Boża. To nie był kaprys Boży, to było doświadczenie, czy Ewa będzie posłuszna, czy ludzie będą posłuszni, czy nie. I oto zwróćcie uwagę, co się stało. W wierszu 6 czytamy, że za namową diabła Ewa podeszła, a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i, wiemy dalej, jadła. W jaki sposób wróg ją zaatakował? Poprzez fascynację za pośrednictwem oczu. Ona patrzyła i nie mogła wyjść ze zdumienia, nie mogła zamknąć oczu, bo to, co zobaczyła, to drzewo, zdawało się jej, że jest tak fascynujące, tak piękne, że to przykuło jej uwagę. A następnie to stało się, weszło w nią w formie pożądania. I to jest pierwszy przypadek, ale nie jedyny. Gdy otwieramy Księgę Jozuego, spotykamy inny przykład. Spotykamy w 7 rozdziale, w 21 wierszu jednego z generałów Jozuego, który zdobywał razem z Jozuem, zdobywał Jerycho. I wiedział o tym, bo taki nakaz padł z ust samego Jozuego. Wszystko, co będzie w Jerycho, będzie przeklęte. Nie wolno tego dotykać, nie wolno tego zabierać, nie wolno sobie tego przyswajać, ponieważ jest to przeklęte. Ale zwróćcie uwagę na wiersz 21, 7 rozdziału, kiedy jednak jeden z generałów Jozuego o imieniu Achan postąpił inaczej. Mimo zakazu, mimo nakazu, aby niczego sobie nie przyswajać, wziął. A w wierszu 21 tłumaczy się, jak to się działo, jak to nastąpiło. Oto czytamy, że w pewnym momencie ujrzałem wśród lupów piękny płaszcz babiloński i 200 sykli srebra i jedną szatę ze złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są zakopane i tak dalej. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób tu przyszło pokuszenie. W jaki sposób tu przyszło zwiedzenie i upadek. Znowu wróg zaatakował poprzez fascynację, poprzez patrzenie, przedługie patrzenie. Gdyby był tylko popatrzył i odwrócił oczy, nic by się nie wydarzyło. Ale on patrzył, jeszcze raz patrzył, jeszcze raz patrzył i to patrzenie sprawiło, że jego źrenice, jego oczy wypełniły się pożądaniem, a to pożądanie sprawiło, że wyciągnął ręce i wziął to, co było zakazane. I w ten sposób naraził na tragedię siebie samego i całą swoją rodzinę. Podobnie jak Lot. Lot też popatrzył na Sodomę i Gomorę i od razu zafascynowały go te dwa miasta. Nawet wyobraźcie sobie bezczelność szatana, że w ten sam sposób, tą samą drogą, wyobraźcie sobie, że ośmielił się kusić naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Bo to w rozdziale Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, w 5 wierszu, czytamy, co uczynił, kiedy na pustyni kusił Pana Jezusa. W 5 wierszu czytamy w Ewangelii Łukasza, że wyprowadził go na górę i pokazał mu w mgnieniu oka wszystkie królestwa świata. Pokazał mu wszystkie królestwa świata, ich bogactwo, ich urok. Pokazał mu to wszystko. A w jakim celu? Tylko w jednym celu. Pokłoń mi się, a to wszystko będzie twoje. Jezus przyszedł, aby odbić to, co diabeł zawładnął. A diabeł zawładnął Bożym światem. Ten świat jest Bożym światem. Bóg go stworzył. Diabeł jest uzurpatorem. Wszedł posiadanie tego świata w sposób pokrętny. Jezus przyszedł, aby odbić ten świat, ale przyszedł, aby odbić ten świat w inny sposób, niż proponuje mu szata. Jezus wiedział, że że odbicie tego świata, odebranie tego świata może się odbyć tylko w jeden sposób. Poprzez śmierć na Golgocie, poprzez cierpienie, odrzucenie i wzgardę. Jezus wiedział o tym, że tylko taka cena wchodzi w rachubę, że tylko taką cenę musi zapłacić. Tymczasem diabeł mu oferuje coś innego, zastępczego. Tylko spojrzyj i tylko się pokłoń, a wszystko to będzie twoje. Ominiesz Golgotę. Nie będziesz musiał się zapierać siebie samego. I to też jest sposób diabła. Możesz być chrześcijaninem. Nie musisz się zapierać siebie samego. Możesz korzystać z wszystkiego, co ci świat oferuje, a jednocześnie być chrześcijaninem. No co to za problem, przyjść w niedzielę na nabożeństwo, poklaskać, postać, a potem żyć po świecku. Ale to jest zwodnicze. W ten sposób nie wolno postępować. Jezus też mógł wybrać tę właśnie drogę omijania, zaparcia się siebie samego, niebrania krzyża. Tymczasem Jezus odpowiedział, idź precz ode mnie, szatanie. To nie jest wola Boga, to nie jest droga Ojca. Jego droga wiodła poprzez Via Dolorosa aż na Golgotę. A popatrzmy, co mówi apostoł Jan na temat naszych oczu, na temat oczu. Popatrzcie, co mówi Jan w pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, w wierszu 16. Czytamy tak. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. A więc świat jest tak skonstruowany, żeby zaimponować nam, przyciągnąć naszą uwagę za pośrednictwem oczu. Żeby przykuć naszą uwagę za pośrednictwem oczu. Dlatego też nie dziwcie się, iż świat, dysponując tym i owym, wymyśla coraz to nowe rzeczy. Już telewizja nie wystarcza. Już takie programy nie wystarczają, bo one już nie przyciągają takiej uwagi. Wymyśla się więc co innego. I to się dzieje w telewizji, to się dzieje w internecie, to się dzieje za pośrednictwem billboardów, a więc reklamy. Obnażają się w sposób nieprzyzwoity i mężczyźni, i kobiety, i mężczyźni. A wszystko po to, żeby przyciągnąć uwagę patrzących. A w konsekwencji, żeby wzbudzić pożądanie, pożądliwość. Pożądanie, pożądliwość. A więc pierwszą rzeczą, jaka prowadziła Lota do upadku, było zafascynowanie się Sodomą i Gomorą, tymi dwoma grzesznymi miastami. Kochajmy świat jako ludzi, a więc kochajmy świat w tym sensie, kochajmy ludzi, którzy na tym świecie żyją. Pan Jezus nie powiedział do uczniów, że zabierze ich z tego świata. Nie. On się modlił, Ojcze, nie chcę ich zabierać z tego świata, ale chcę ich zachować od tego świata. Mamy kochać ludzi, ale nie fascynować się tym, co oferuje świat. Bo jeśli świat przyciągnie czyjąś uwagę na swoją stronę, to już jest to praktycznie potencjalne zagrożenie. To jest niebezpieczne miejsce. Chciałoby się napisać uwaga miny, które w każdej chwili wybuchną. Jeśli ktoś się fascynuje światem. Dlaczego? Bo wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość oczu. Świat jest tak konstruowany, żeby zdobyć nasze oczy i spowodować pożądliwość. Druga reakcja Lota po tym zafascynowaniu się Sodomą i Gomorą było to, że Lot zbliżył się do Sodomy i Gomory. Widzicie, jeszcze w tym momencie, gdy tylko się zafascynował, gdy tylko zobaczył je i Sodoma i Gomora przykuły jego oczy, jeszcze była możliwość odwrotu. Przecież Lot się mógł odwrócić i powiedzieć, nie, pójdę w drugą stronę. Ale błąd Lota, tego nieszczęśliwego człowieka, polegał na tym, że Lot rozbił swoje namioty aż do Sodomy. A więc zbliżył się do Sodomy, rozbił swoje namioty aż do Sodomy. nie był jeszcze w Sodomie, ale był już bardzo blisko. Lot, choć był świadom tego, jakimi miastami są Sodoma i Gomora, świadom był tego, bo przecież widział, świadom był tego, jaka jest mentalność tamtych ludzi, zamiast oddalić się jak najszybciej od Sodomy i Gomory, powoli, jak gdyby w procesie zbliżał się do Sodomy i Gomory. Zbliżał się do Sodomy i Gomory. Co prawda, powiedziałem, jeszcze nie był w Sodomie, ale był już na pograniczu. Mógł się jeszcze wycofać, ale on tego nie zrobił. Mógł jeszcze zawrócić, ale on tego nie zrobił. A skoro tego nie zrobił, to Sodoma coraz bardziej go zasysała, coraz bardziej go wciągała, coraz bardziej go fascynowała. Inaczej mówiąc, wypełniło się to, o czym się mówi. Daj diabłu palec, a on chwyci całą rękę. A więc Lot zbliżył się do Sodomy, dał jakby diabłu palec, a Sodoma wciągała go coraz bardziej i coraz bardziej. Na podstawie czego tak mówię? Bo w trzecim etapie, jeśli chodzi o Lota, i teraz właśnie wracamy już do rozdziału 19, bo w 19 rozdziale, zwróćcie uwagę, w wierszu pierwszym, Michale, poproszę, żebyś to już wyświetlił, a więc w 19 rozdziale, w wierszu pierwszym, popatrzcie, pod wieczór przyszli dwaj aniołowie, o których mówiliśmy, których spotykamy w rozdziale 18, przyszli do Sodomy, a Lot siedział, gdzie go widzicie? W bramie Sodomy. A więc Lot postąpił o krok naprzód. Przed tym rozbił namioty, najpierw tylko popatrzył. Podobało mu się to. Potem przybliżył się do Sodomy i Gomory, rozbił namioty aż do Sodomy, a teraz spotykamy Lota już w bramach Sodomy, w bramie Sodomy. I tu muszę pewną rzecz wyjaśnić. Trzeba nam wiedzieć, przyjąć do wiadomości, że bramy w ówczesnym czasie, a więc za życia Lota i także później, odgrywały rolę podobną do dzisiejszych parlamentów i sądów. A zatem, żeby podjąć jakąś decyzję dotyczącą pojedynczego człowieka, czy też jakiejś rodziny, czy też podjąć decyzję odnośnie całego miasta, starsi danego miasta gromadzili się, odbywali swoje narady, gdzie? Właśnie w bramach. Jeśli trzeba było kogoś osądzić za jakiś czyn niegodziwy, to również starsi miasta zbierali się w bramach i tam rozsądzali. I spójrzcie, że mówi o tym Piąta Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, mówi o takim sposobie postępowania, między innymi Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 21, od 18 do 19 wiersza. Może nawet poniżej. Jeśli, powiada Bóg, to był nakaz, jeśli ktoś ma syna upartego i krąbrnego, dobrze, że w tamtym czasie nie żyliśmy, jeśli ktoś ma syna upartego i krąbnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to teraz uważajcie, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości. A więc tam gdzieś w bramie odbywała się narada, i do tej bramy miał być przyprowadzony ten właśnie krąbrny, nieposłuszny syn. I w wierszu 20 czytamy dalej, i powiedzą do starszych miasta, ten nasz syn jest uparty i krąbrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta No, posłuchajcie, co dalej jest napisane. Ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. O, dzisiaj Bóg nie miałby nic do powiedzenia, bo dzisiaj nawet ostrzej na dziecko popatrzeć nie można. Cóż dopiero dać klapsa. Za klapsa można pójść do więzienia. No, a popatrzcie. No i dlatego mamy tyle zbójów i tak niebezpieczne są nasze ulice, bo jest tak zwane bezstresowe wychowanie. Tu natomiast sprawa była jasno zdefiniowana i w związku z tym był i posłuch, posłuszeństwo i karność. No więc sąd wydawany był gdzie? W bramie. W bramie. Gdy otwieramy kolejną księgę, czy powiedzmy kolejne miejsce, bo nie chcę zbyt dużo czytać, ponieważ to nie jest naszym tematem, ale gdy otwieramy księgę Rut, tak rzadko czytam tę księgę, że nawet nie wiem, gdzie ona jest napisana, gdzie ona się znajduje w Biblii. Księga Rut, już chwileczkę, może ją znajdę, a może ty ją znajdziesz szybciej niż ja. W księdze Rut w rozdziale 4 od 1 do 3 wiersza jest mowa o Boazie. O właśnie. Tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam. A właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił, zawołał więc na niego: hej ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego. To jest wiersz pierwszy. A potem jest dalej w drugim i trzecim wierszu. Wiecie, o czym mowa. Decydowała się sytuacja Rut. A więc decydował się los Rut. I decyzja ta zapadła w bramie. A więc decyzja zapadła w bramie. A zatem możemy wyciągnąć taki oto wniosek, że skoro Lot zasiadał już w bramie, to był jednym z decydentów. Był jednym z współodpowiedzialnych za to, co się w Sodomie i Gomorze wydarzało. A więc decydował o tym, co się w Sodomie i Gomorze będzie dziać wespół z innymi starszymi. A zatem już to była zupełnie inna pozycja. On już sobie wyrobił w Sodomie i Gomorze taką pozycję, że wespół z innymi decydentami decydował o losach Sodomy i Gomory. I jeszcze jeden stopień miał miejsce. On się już tak zasymilował, on się już tak złączył z sodomitami i mieszkańcami Gomory, choć to byli ludzie źli, grzeszni, o czym Lot doskonale wiedział, ale on się tak z nimi zbratał, iż popatrzcie, w 19 rozdziale, w 7 wierszu do tych ludzi odzywa się: bracia moi. Bracia moi, i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Zwraca się już do tych cudzołożników i wszeteczników, nie jak do ludzi, zwykłych ludzi, sąsiadów, współmieszkańców, ale do kogoś bliskiego, do braci. A więc zauważcie, że już był tak dalece z nimi zbratany, połączony. On nie widział w nich niczego złego widocznie, nie widział ich grzechu, albo widział, ale jak gdyby przykrywał to, ale uważa ich za swoich braci. To nie znaczy, że my mamy uciekać z tego świata, bo gdzie? Ale też co za społeczność? Pamiętacie wezwanie Pawła? Co za społeczność świętości z ciemnością? Jaka społeczność między ciemnością a światłością? Żadna. A tymczasem tutaj widzimy to daleko idące zbratanie. I chciałbym powiedzieć jeszcze coś jeszcze więcej, że dramat Lota polegał jeszcze i na tym, że tak naprawdę w głębi duszy cierpiał z powodu niegodziwości sodomitów. To znaczy, że widząc to, był przerażony tym, co oni czynią, ale nie znajdował w sobie siły, żeby się od tego odciąć. Ja nie wierzę w to, żeby ktoś uczęszczając na szkółkę niedzielną, będąc członkiem koła młodzieżowego, a potem nawet uczęszczając do zboru, żeby nagle, gdy zdryfował do świata, żeby nagle wszystko zapomniał. Nie zapomniał. I jeśli widzi niegodziwe rzeczy w jego obecności się dziejące, to ma wyrzuty sumienia. To go trapi. To z tego powodu na pewno jest nieszczęśliwy. Tak właśnie było z Lotem. Popatrzcie na drugi list Piotra. Drugi list Piotra, rozdział 2, od 6 do 8 wiersza. Drugi list Piotra, drugi rozdział, od 6 do 8 wiersza. Co czytamy o Locie? Drugi rozdział, 6-8 wiersz. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. A dalej, natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Myślę, że nie jeden człowiek, który był wierzący, a poszedł w świat, może zaszedł już tak, że go to nie razi, że go to nie dręczy, ale myślę, że większość, przynajmniej na początku, widząc, co się dzieje, czując ten smród alkoholu, papierosów, jest udręczona przez rozpustne postępowanie tych, którzy są wokół niego. W wierszu 8 czytamy, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Chciałoby się zapytać, Locie, uciekaj stamtąd i skończą się twoje problemy. Prawda? No przecież mógł wyjść z Sodomy i Gomory i nie musiał się trapić. To mało, że ktoś dał się wciągnąć przez Sodomę i teraz się trapi z tego powodu. To za mało. Syn marnotrawny też się mógł trapić tam wśród świń i mógł narzekać, i mógł przeżywać i tak dalej. Ale on zrobił coś więcej. On wstał i poszedł. Lota na to nie było stać. Lot tego nie zrobił. Widział. Był świadomy ich niegodziwego postępowania. Zadręczał się, trapił się rozpustą, jakiej był świadkiem, ale nie wyszedł. Dlaczego nie wyszedł? Bo za bardzo się już związał z tym światem. Za bardzo związał się z Sodomą i Gomorą. Już pewne rzeczy były nie do odwołania, pewne decyzje były nie do odwołania. Mówimy, że zaszedł za daleko. Zaszedł za daleko. Jak się mógł wycofać, jak przecież już żonę miał z Sodomy i Gomory? Jak się mógł wycofać, jak jego dzieci się tam urodziły? Jak się mógł wycofać, jeśli zięciowie jego córek pochodzili z Sodomy i Gomory? Sprawy zaszły za daleko. Miał możliwość wcześniej to zrobić. Teraz, gdyby nawet chciał, to już go rodzina trzymała. To już dzieci go trzymały, to już żona go trzymała. Już nie było takiej możliwości. Dlatego trzeba zważać. Dlatego każdy wierzący człowiek powinien zważać na to, żeby świat za daleko go nie zassał. Bo jeśli go zassie, chwyci, zwiąże, to prawdopodobnie bez strat już się wtedy nie obędzie. Tak jak mówiłem swego czasu o małżeństwie. Jeśli zlepiamy dwie kartki razem, jeśli ktoś się połączy ze światem, scali się ze światem, sklei się ze światem, to choćby potem chciał to rozerwać, to albo jedna strona, albo druga strona poniesie szkodę, a najczęściej obie kartki wtedy ponoszą szkodę. A zatem to jest praktycznie w wielu przypadkach już niemożliwe. Drugi temat, o którym chciałbym wspomnieć, to reakcja mieszkańców Sodomy. Gdy aniołowie byli goszczeni w domu Lota, bo to jest drugi temat opisywany przez rozdział 19, Gdy aniołowie byli goszczeni w domu Lota, nadciągnęli mieszkańcy. Ja nie chcę tego nawet czytać, bo się tego tym, no choć to jest Biblia, ale brzydzę się postawą tamtych ludzi. Gdy byli goszczeni w domu Lota, nadciągnęli mieszkańcy w nieczystych zamiarach, o czym jest mowa w wierszu 14. W wierszu 4, 19 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział 4 wiersz. Zanim się położyli, a więc ci aniołowie, dwaj goście, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Nie wiem, czy was w tym wierszu zdumiewa to samo, co mnie zdumiewa. Mnie zdumiewa w tym wierszu to, że ci niegodziwi ludzie, zepsuci ludzie, zepsuci byli od najmłodszego do najstarszego. Widzicie? Tam nawet dzieci w tym uczestniczyły. Dlaczego dzieci w tym uczestniczyły? Brały przykład ze starszych. Skoro ci z siwymi włosami poniewierali swoją sędziwością i szli, no to dzieci za nimi podążały. Uczyły się w ten sposób praktyki od tych najstarszych. A ci starsi nie mieli żadnego wstydu przed młodymi. Wstydzić się powinni. Hańba powinna się znaleźć na ich czołach. Jak w obecności dzieci takie niemoralne czyny praktykować? Bo oni, bracia i siostry, nie przyszli po to, żeby przywitać aniołów. Bo z dalszych wierszy wynika, ja tego nie będę czytał, że przyszli, żeby współżyć. I to w języku hebrajskim jest wyraźnie podkreślone, że przyszli, żeby współżyć z tymi gośćmi. Fakt, że Lot im proponuje swoje córki, dowodzi, że przyszli, żeby uprawiać, a więc jak gdyby wyładowywać swoje pożądania seksualne. Wstyd i hańba. Młodzi i starzy, całe miasto wyległo. A potem dalej czytamy, że Lot chciał bronić gości. Taka była zasada na wschodzie, że gość w dom to święta rzecz, aby go przyjąć, obronić, nakarmić, a więc wszystko dać do jego dyspozycji. To była świętość. Dlatego Lot chciał bronić gości. Ale w wierszu 19 jest mowa o tym, że o mało sam nie został pobity. Ale oni odparli. Idź precz! I mówili. Jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią? Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardziej napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi. To też jest ciekawe. To jest też ciekawa myśl. Że świat tych, którzy do niego wtargnęli, odchodząc od wierzących, od zboru, akceptuje tak długo, jak chce. Dopóki się nie narazi. A jeśli się narazi, ty świętoszek, co ty tu robisz? I ty jesteś święty? I ty tam chodziłeś? I ty się modliłeś? Widzieliśmy ciebie tam. Co ty tu robisz? Takie przypadki się zdarzały i zdarzają. Może w dużym mieście nie, bo ludzie się nie znają. Ale gdzieś tam na wsi, na peryferiach, gdzie ludzie się znają, to ci, którzy ze zborów odpadli, apostaci, a więc ci, którzy odeszli od zboru i teraz weszli w kampanię alkoholików, ja nie chcę być w ich skórze, bo im się teraz gorzej powodzi niż tym, którzy od dzieciństwa pili. Bo świat ich, owszem, przyjął, ale wystarczy, że się w czymś narażą. To już im daje do zrozumienia, wy nie jesteście z nas, wyście nie stela. A zatem tym ludziom się gorzej powodzi. Tak się stało i z Lotem. A ty co tu? A ty co? Sam jesteś tutaj tylko przybyszem i chcesz się tu rządzić? I chcesz tu decydować? Idź precz, bo zrobimy z tobą jeszcze gorzej niż z nimi. No więc widzicie, że biedny Lot naprawdę mu współczuje. Naprawdę temu biednemu Lotowi współczuje. No i co teraz dalej było? Co się dalej wydarzyło? W wierszu 11 czytamy, że ponieważ ci mieszkańcy Sodomy i Gomory dali się opanować żądzom cielesnym, zakończyło się to dla nich tragicznie. Bowiem w wierszu 11 czytamy, że wszyscy od najmłodszego do najstarszego, zaraz to będziemy widzieć, a mężów tych, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, aby znaleźć drzwi. Zaślepienie, zwiedzenie, oto konsekwencja, oto skutek, oto owoc. I kochani, jest to ogromna przestroga, ogromny, potężny głos dzwonu ostrzegającego. Głos dzwonu ostrzegającego skierowany do wszystkich przyzwalających rządzą cielesnym. Pamiętajmy, że prowadzi to do ślepoty jeszcze gorszej, ślepoty duchowej. Dlatego Paweł nas ostrzega, że mamy nie wolno nam wykonywać pożądliwości ciała, ale zachęca nas, abyśmy się poddawali kierownictwu ducha. Dlaczego? Bo każde przyzwolenie na żądzę, każde dawanie miejsca żądzy cielesnej prowadzi do duchowego zaślepienia. Człowiek w końcu brnie w błoto i nie widzi, że brnie w błoto. Grzeszy i nawet nie uważa tego za grzech. No i czas by było przejść do następnego tematu, końcowego tematu. Jakie były zalecenia aniołów skierowane pod adresem Lota i jego rodziny? I powiem tak, choć Lot na to nie zasłużył, mimo wszystko aniołowie za wszelką cenę chcieli go oszczędzić. Czy to zauważacie, czytając rozdział 19? Aniołowie za wszelką cenę chcieli go oszczędzić. Czy to była zasługa Lota? Czy to przyjęcie aniołów rzeczywiście było powodem, że chcieli go za wszelką cenę zachować? Nie. Ja myślę, że odgrywała tu rolę ta wstawiennicza modlitwa Abrahama. Kiedy modlił się, gdy aniołowie odchodzili. Modlił się Abraham, żeby przynajmniej, gdyby przynajmniej 10 było, żeby zachować. I aniołowie o tym pamiętali. Dlatego wszelkimi sposobami chcieli zachować Lota. Ale zdumiewające jest to, co jest w wierszu 12, że aniołowie nie tylko chcieli zachować Lota jako bratanka Abrahama. Jak gdyby także honorowali, respektowali te, powiedzmy sobie, błędy, jakie Lot popełnił. A te błędy polegały na tym, że się ożenił z poganką po pierwsze. Ale mimo to, aniołowie chcieli zachować nie tylko Lota, ale osoby, z którą się Lot związał. Czy przypominacie sobie, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian? Mówi tak, żeby wychodzić za mąż za osobę w Panu. Ale jeśli ktoś w międzyczasie, zanim się nawrócił, związał się z poganką, to co, każe się mu rozstać? Nie, na pewno znacie Boże Słowo i zgodzicie się ze mną, że Paweł mówi, jeśli poganin albo poganka chce żyć z wierzącym człowiekiem, to niechaj wierzący od niej nie odstępuje, niechaj się z nią nie rozłącza, nie rozwodzi. Jeśli poganin chce żyć, to niechaj się z nim nie rozwodzi. A więc strona wierząca w zasadzie tu nie ma za wiele do decyzji, z wyjątkiem oczywiście skrajnych jakichś postaw tej niewierzącej osoby. Decydentem jest w tej sytuacji osoba niewierząca, ona może odejść. I popatrzcie, Bóg tutaj jak gdyby honoruje to, co dopiero potem Paweł zapisał z woli Boga. jeśli twoja żona, poganka, sodomitka, jest twoją żoną, a jest twoją żoną, to Bóg chce także i ją zbawić. Oto co czytamy w wierszu 12. Wtedy mężowie rzekli, ci rzekli do Lota, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Wiecie, że to jest ogromna nadzieja dla tych, których rodziny w pełni jeszcze nie są zbawione. Ja już kiedyś zwiastowałem na ten temat, mówiąc, że Bóg chce zbawić ciebie i twój dom. Chce wyprowadzić nie tylko ciebie, ale także i twój dom, także całą twoją rodzinę, całą naszą rodzinę. Dlaczego tak? Bo Bóg wie. Bóg doskonale wie, jak mocne są nasze więzy rodzinne i nie zamierza ich rozrywać. Gdyby Bóg takiej szansy Lotowi nie dał, to Lot całe życie potem mógłby narzekać na Boga, mieć do Niego pretensje, że zmusił go, iż wyszedł sam. A poza tym Lot prawdopodobnie całe życie byłby nieszczęśliwy z tego powodu, że on wyszedł, a cała jego rodzina pozostała. Tak to wyglądało i wygląda ze strony Boga. Bóg chce zbawić całą rodzinę. Bóg chce zachować całą rodzinę. Ale wiecie, że sama wola Boga nie decyduje. Kiedyś ktoś tak śpiewał, Rynkowski zdaje się, bo do tanga trzeba dwojga. A więc, żeby móc tańczyć tango, muszą być dwie osoby. Dwie osoby. To samo tu, aby się coś mogło zrealizować, to muszą się na to zgodzić dwie osoby. Kto? Bóg i osoba, której to dotyczy. A więc osoba, której to dotyczy. Bóg chce zbawić, ale Bóg nigdy nie gwałci wolnej woli człowieka. Bóg nigdy nie gwałci wolnej woli. Zwróćcie uwagę. Oferta zbawienia została złożona także zięciom, czy kandydatom na zięciów. A więc kandydatów na zięciów córek Lota. Ale co czytamy o nich? Że kiedy oni się o tym dowiedzieli, to wiersz 14 mówi, ale zięciom wydawało się, że żartuje, śmiali się z tego. 14 rozdział, końcówka tego 14 wiersza. Zięciom się wydawało, że ich teść, przyszły teść żartuje. Co ty tam opowiadasz? Bóg chciał ich zbawić. Bóg mówi, wszystkich z twojej rodziny wyprowadź. No, to Bóg tak chciał. Tak to wyglądało ze strony nieba, Boga. Ale druga część chcenia już była w sercach zięciów. To była decyzja zięciów, a oni nie chcieli. No i cóż, Bóg chciał, ale oni nie chcieli i nic się nie stało. Popatrzcie dalej. Nawet żona Lota, choć na początku poszła, ale gdy patrzę na tę kobietę, to choć poszła ciałem, serce zostawiła w Sodomie. I będąc w połowie drogi, obejrzała się tam, gdzie było jej serce. Obejrzała się do Sodomy i Gomory. Tak jest z niektórymi wierzącymi. Chodzi do kościoła, ale jego serce jest tam zupełnie gdzieś w świecie. Przyjdzie czas, że on tak powoli i hop, i znajdzie się tam. To znaczy, że wyszedł z Sodomy, ale Sodoma nie wyszła z niego. To znaczy, że wyszedł na jakiś czas z Sodomy, ale w swoim sercu obraz Sodomy zachował. I w pewnym momencie to jest tak pociągające, że się zaczyna odwracać, by zobaczyć miejsce, w którym zostawił swoje serce. No i stała się tragedia. Brat czytał na początku, może kiedyś będę na ten temat usługiwał, bo oto Jezus mówiąc o powtórnym swoim przyjściu, bo to był fragment mówiący o Jego powtórnym przyjściu, nagle ni stąd, ni zowąd przerywa swoje eschatologiczne wystąpienie, swoją eschatologiczną mowę w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza. W 17 rozdziale Ewangelia przerywa Jezus eschatologiczną mowę, a więc mowę o powtórnym swoim przyjściu i nagle wtrąca krótkie zdanie. Pamiętajcie o żonie Lota. Wspominajcie żonę Lota. Czy to jest przypadek, że Jezus nagle przerywa swoją myśl i wtrąca Nakaz, abyśmy pamiętali, wspominali żony Lota? Nie, to ma głęboki sens duchowy. Ale o tym może kiedyś przy innej okazji. A więc żona Lota zamieniła się w słup soli. Gdy bywamy w Palestynie, bywamy nad Morzem Martwym, tam takich postaci jak żona Lota jest mnóstwo. I przewodnik, który nas oprowadzał, mówi, no wedle Biblii to jeden z tych słupów to jest żona Lota. Trudno tylko powiedzieć, który, bo ich jest mnóstwo. A jakie były wydarzenia po wyjściu? Króciutko. Córki Lota, podobnie jak ich matka, wyszły z Sodomy, ale Sodoma nie wyszła z nich. Popatrzcie. Ich natura pozostała niezmieniona i przy najbliższej okazji Sodoma wylazła z nich. No bo jak można upić ojca i współżyć z nim? To jest to samo, co było tam w Sodomie i Gomorze. Choć one wyszły, ale od wewnątrz one nie zostały zmienione. To, że ktoś chodzi do zboru, to jeszcze niczego nie dowodzi. W Chrystusie Jezusie ani to się nie liczy, ani to się nie liczy. Co się w Chrystusie Jezusie liczy? Nowe stworzenie. Ani obrzezanie nie ma znaczenia, ani nieobrzezanie nie ma znaczenia. W Chrystusie Jezusie znaczenie ma nowe stworzenie. Nowe stworzenie. One wyszły, ale jeszcze raz powtarzam, Sodoma nie wyszła z nich. Może ktoś uczęszczać do zboru, ale świat niekoniecznie musiał pozostać za nim. Świat może razem z nim przychodzić do zboru. Może razem. Tak było z Izraelitami. Oni wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. I choć szli przez pustynię, ciągle o Egipcie śnili, marzyli, śnił im się czosnek, cebula, Egipt pozostało w nich. Tragedią jest to, jeśli ktoś nawet uważa się za wierzącego, ale nigdy nie wyrzucił z siebie tego, co niesie z sobą ze świata. Tak było z córkami Lota. No i wiecie, co się stało. Wydały na świat na skutek tego kazirodczego związku ze swoim ojcem, wydały na świat synów, którzy potem byli największymi wrogami Izraela. Midianici, Amonici. To był wróg, który bezustannie trapił Izraela. To było ciało, które to, co duchowe, trapiło. I ta nić przywija się od samego początku. To, co cielesne, trapi to, co duchowe. Ale o tym będziemy mówić, gdy będziemy mówić o Ismaelu i o Izaaku. Tam również. Cielesny Izaak prześladował syna obietnicy Izaaka. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Ismael prześladował syna obietnicy Izaaka. To jest to, bo ciało walczy przeciwko duchowi, a duch zmaga się z pożądliwościami ciała. A zatem rozdział 19 jest takim klasycznym obrazem przedstawiającym nam ataki świata i skutki, jeśli się tym atakom poddamy. Powiadam raz jeszcze, nieszczęsny los. Lot, jest mi go bardzo żal, bo nie układało mu się w życiu. Mógłbym powiedzieć, że był to przegrany człowiek od samego dzieciństwa. Niestety, ale współczucie ma też swoje granice, bo nierozsądku Lota tutaj wcale nie brakuje. Będziemy już kończyć.